Zwierciadło natychmiast pojaśniało i hobbit zobaczył krajobraz w półmroku. W głębi, na tle bladego nieba, majaczyły ponure góry. Długa, szara droga biegła w dal i ginęła na widnokręgu. Z bardzo daleka drogą, zwolna, nadchodziła jakaś postać, zrazu maleńka i nikła, z każdą sekundą rosnąca w miarę jak się zbliżała. Nagle Frodo uświadomił sobie, że postać przypomina mu Gandalfa. Omal nie krzyknął na głos imienia czarodzieja, w porę jednak spostrzegł, że wędrowiec ma na sobie nie szary, lecz biały płaszcz i że ta biel świeci wśród zmierzchu nikłym światłem. W jego ręku zauważył białą różdżkę. Postać szła ze spuszczoną głową, twarzy więc Frodo nie mógł poznać, a w chwilę później pielgrzym zniknął mu z oczu za zakrętem drogi. Zwątpienie ogarnęło Froda. Czy to była wizja Gandalfa sprzed wielu lat, przemierzającego samotnie drogi świata, czy też Saruman? Obraz się zmienił. Na krótko i bardzo maleńki, lecz wyraźny, mignął Frodowi Bilbo, niespokojnie biegający tam i sam po swojej izdebce. Na stole piętrzyły się porozrzucane papiery, deszcz siekł w okna. Nastąpiła przerwa, potem błyskawicznie zaczęły się przesuwać różne sceny, a Frodo odgadywał w nich fragmenty jakiejś wielkiej historii, w którą był osobiście wplątany. Mgła się rozwiała i zobaczył coś, czego nigdy w życiu nie widział, a co jednak od pierwszego wejrzenia poznał. Morze. Zapadły ciemności. Straszliwa burza rozpętała się na morzu. Na tle słońca zachodzącego krwawo w kłębach chmur zarysował się czarną sylwetką smukły statek z poszarpanymi żaglami niesiony wiatrem od zachodu. Potem Frodo zobaczył szeroką rzekę przepływającą przez ludne miasto. Potem białą, siedmiowieżową twierdzę. I znów ukazał się statek z czarnymi żaglami, lecz teraz był ranek. Woda skrzyła się w blasku dnia, a w słońcu błyszczało wyhaftowane na chorągwi godło przedstawiające białe drzewo. Dym się wzbił, jakby nad polem bitwy. Słońce zaszło rozżarzone szkarłatnie, kryjąc się w szarych oparach. Mały stateczek, migocąc światłami, zanurzył się we mgle. Wszystko znikło, a Frodo westchnął i już zamierzał odsunąć się od misy, gdy nagle zwierciadło powlokło się ciemnością tak nieprzeniknioną, jakby czarna jama otwarła się w świecie wizji i hobbit spojrzał w pustkę. W ciemnej czeluści ukazało się oko i rosło z każdą sekundą, aż wypełniło niemal całe zwierciadło. Było tak straszne, że Frodo struchlał, niezdolny krzyknąć ani oderwać wzroku. W ognistym rąbku oko szkliło się, żółte niby ślepie kocura, czujne i skupione, a czarna szczelina źrenicy otwierała się jak otchłań w nicość. Potem oko zaczęło błądzić na wszystkie strony, jakby czegoś szukając. Frodo ze zgrozą, lecz bez najmniejszej wątpliwości zrozumiał, że między innymi szuka również jego. Wiedział jednak, że oko nie może go dostrzec. Jeszcze nie może. Chyba, żeby on sam się na to zgodził. Pierścień zawieszony na łańcuszku u szyi zaciążył mu jak ogromny kamień, ciągnąc głowę hobbita w dół. Zwierciadło, jakby się rozgrzewając, zadymiło parą. Frodo osuwał się coraz niżej. — Nie dotykaj wody! — szepnęła pani Galadriela. Wizja rozwiała się. Frodo patrzył w chłodne gwiazdy, mrugające w srebrnej misie. Odsunął się od zwierciadła, drżąc na całym ciele i spojrzał na panią elfów. — Wiem, co zobaczyłeś na zakończenie — powiedziała. — Bo ten sam obraz ukazał się moim myślom. Nie lękaj się. Wiedz, że nie tylko śpiew elfów wśród drzew i nawet niewysmukłe ich łuki bronią krainy Lothlórien przeciw zakusom nieprzyjaciela. Powiadam ci, Frodo, że nawet w tej chwili, gdy z tobą rozmawiam, widzę czarnego władcę i przenikam jego zamysły, jeśli dotyczą elfów. On zaś od wieków usiłuje dostrzec mnie i poznać moje myśli. Ale drzwi są przed nim wciąż jeszcze zamknięte. Podniosła białe ramiona i wyciągnęła dłonie ku wschodowi takim gestem, jakby coś odrzucała i odpierała. Earendil Gwiazda wieczorna, najmilsza sercom elfów, jasno świeciła na niebie. W jej blasku u stóp Galadrieli kładł się na ziemię mętny cień. Promień gwiazdy trafił na pierścień zdobiący jej palec. Polerowane złoto zalśniło srebrnym światłem, a biały kamień rozbłysnął. Jakby gwiazda wieczorna spłynęła na wyciągniętą rękę pani elfów. Frodo ze czcią przyglądał się pierścieniowi, nagle bowiem wydało mu się, że zrozumiał tajemnicę. — Tak — powiedziała Galadriela, odgadując jego myśli — nie wolno tego sekretu zdradzić i dlatego Elrond nie mógł ci nic powiedzieć. Lecz nie będę taiła prawdy przed powiernikiem pierścienia, przed tym, który widział oko, a prawdą jest, że w kraju Lorien na palcu Galadrieli przechowuje się jeden z trzech. Nazywa się Nenia, diament, a powierzono go mnie. Tamten podejrzewa prawdę, lecz jej nie zna, jeszcze nie. Czy teraz pojmujesz, dlaczego twoje przybycie oznacza dla nas, że zbliża się godzina przeznaczenia? Jeśli ciebie spotka klęska, będziemy wydani bezbronni w ręce nieprzyjaciela. Jeśli uda ci się spełnić swoją misję, nasza potęga zmaleje, a Lothlórien zwiędnie i fala czasu porwie nasz kraj. Będziemy musieli odejść na zachód lub zmienić się w zwykłych wieśniaków, mieszkać w norach i jaskiniach, zwolna zapomnieć i utonąć w zapomnieniu. Frodo schylił głowę. — A czego pragniesz ty, pani Galadrielo? — spytał po chwili. — Aby się stało, co się stać musi — odpowiedziała. — Miłość elfów do rodzinnego kraju głębsza jest niż morze. Ich żal nie umrze nigdy i nigdy się nie ukoi, a przecież elfowie wszystkiego raczej się wyrzekną, niż by się mieli poddać Sauronowi. Znają go bowiem dobrze. Ty nie dźwigasz odpowiedzialności za losy Lothlórien, lecz masz własny obowiązek do spełnienia. Gdyby takie życzenie mogło się ziścić, pragnęłabym, żeby jedyny pierścień nigdy nie został wykuty, albo żeby zaginął na zawsze. — Jesteś mądra, nieustraszona i piękna, pani Galadrielo — rzekł Frodo. — Tobie dam ten pierścień, jeżeli o to poprosisz. Dla mnie to brzemię jest za ciężkie. Galadriela niespodzianie wybuchnęła melodyjnym śmiechem. Mądra zapewne jest pani Galadriela, powiedziała, lecz w tobie spotkała równego sobie w uprzejmości partnera. Grzecznie zemściłeś się za próbę, jakiej poddałam twoje serce przy pierwszym spotkaniu. Zaczynasz bystro patrzeć na świat? Nie wypieram się, że gorąco pragnęłam poprosić o to, co mi ofiarowałeś. Od wielu lat rozmyślałam, czego bym dokazała, gdybym dostała w swoje ręce wielki pierścień. I oto przyniosłeś go. Wystarczyłoby mi po niego sięgnąć. Zło z dawna uknute działa na rozmaite sposoby, niezależnie od tego, czy Sauron triumfuje, czy upada. Przyznaj, że byłby to szlachetny czyn do policzenia między zasługi pierścienia, gdybym go przemocą albo postrachem odebrała mojemu gościowi. I wreszcie stało się. Chcesz dobrowolnie oddać mi pierścień. Na miejscu czarnego władcy postawić królową. A ja nie będę ponura, lecz piękna i straszna jak świt i jak noc. Czarodziejska jak morze, słońce i śnieg na szczytach. Groźna jak burza, jak grom. Potężniejsza niż fundamenty ziemi. Wszyscy kochaliby mnie z rozpaczą. Podniosła ręce i od pierścienia, który miała na palcu, strzelił jasny blask, rozświetlając tylko jej postać, a wszystko inne pogrążając w ciemności. Wydała się teraz Frodowi wysoka ponad wszelką miarę i nieodparcie piękna, straszna i godna czci. Opuściła ramiona, światło przygasło. Galadriela zaśmiała się znowu i, o dziwo, skurczyła się, zmalała. Stała przed hobbitem znów smukła pani elfów w prostej białej sukni, a głos jej brzmiał łagodnie i smutno. Wytrzymałam próbę, rzekła. Wyrzeknę się wielkości. Odejdę na zachód. Pozostanę Galadrielą. Długą chwilę trwało milczenie. Wreszcie odezwała się znów pani elfów. Wracajmy, powiedziała. Rankiem musicie ruszyć w drogę. Wybór już dokonany, a fala losów zbiera. Nim stąd odejdziemy, chcecie o coś zapytać, rzekł Frodo. Nieraz w Rivendell miałem ochotę zapytać o to Gandalfa. Pozwolono mi nosić jedyny pierścień. Dlaczego nie mogę zobaczyć wszystkich innych pierścieni i poznać myśli tych, którzy je noszą? Nie próbowałeś, odparła Galadriela. Tylko 3 razy wsunąłeś na palec pierścień, odkąd dowiedziałeś się, co posiadasz. Nie próbuj tego, to by cię zgubiło. Czy Gandalf nie mówił ci, że każdy z tych pierścieni daje władzę na miarę sił swego właściciela? Nim byś umiał użyć tej władzy, musiałbyś wzrosnąć znacznie w siły, wyćwiczyć wolę w panowaniu nad innymi. Lecz i tak, jako powiernik pierścienia, jako ten, który go miał na swym palcu i widział rzeczy tajemne, zyskałeś już bystrość wzroku. Przeniknąłeś moją myśl jaśniej niż niejeden mędrzec. Zobaczyłeś oko tego, który włada 7 i 9. A czyż nie dostrzegłeś i nie poznałeś pierścienia na moim ręku? Czyś ty widział mój pierścień? Zwróciła się do Sama. Nie, pani, odpowiedział Sam. Prawdę mówiąc, dziwiłem się właśnie, o czym rozprawiacie. Widziałem tylko gwiazdę przeświecającą przez palce. Ale jeśli mi pani wybaczy szczerość, powiem, że mój pan miał rację. Wolałbym, żeby pani wzięła od niego pierścień. Zrobiłaby pani porządek z tym wszystkim. Zabroniłaby pani rozkopywać zagrodę mojego staruszka i wyrzucać go na bruk. No i ukarałaby pani niektóre osoby za ich podłą robotę. Tak, powiedziała Galadriela. Tak właśnie byłoby na początku. Lecz niestety nie skończyłoby się na tym. Nie będziemy już więcej o tej sprawie mówili. Chodźmy.